Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Tematem odcinka jest twórczość Dossiego, renesansowego malarza z Ferrary, reprezentanta szkoły ferraryjskiej z XVI wieku. Naszą przewodniczką będzie pani dr Joanna Winiewicz-Wolska, kustoszka, kuratorka zbiorów malarstwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
Jednym z ciekawszych obrazów włoskich w kolekcji wawelskiej, a kiedyś w dawnej kolekcji Karola Lanskorońskiego, był obraz, znaczy jest obraz u nas na Wawelu, ferraryjskiego malarza Dossiego, Jowisz malujący motyle. Kupił go w 1888 roku na aukcji spuścizny po śmierci Daniela Pentera, malarza wiedeńskiego, Karol Lanskoroński. Kupił jeden z dwóch wystawianych wówczas obrazów Dossiego, przy czym ten drugi, Herkules i Pigmeje, uważany jest za obraz, który Dossi namalował przy współpracy Batisty Dossiego, swojego współpracownika. Dlaczego wybrał akurat Jowisza malującego motyla, a nie Herkulesa i Pigmeje? Ten obraz w tej chwili znajduje się w Joanneum w Gracu. Dlaczego wybrał Jowisza? Pierwszy monografista tego obrazu, Juliusz von Schlosser, zresztą znany, zaprzyjaźniony w pewnym sensie z Lanskorońskim, twierdził, że bliższa mu była taka aura tego obrazu, rodem z Lodowika Ariosta, taka ewokująca humanistyczny ferraryjski dwór Alfonsa d'Este Ferrare, stąd też wybór padł na Dossa. Czy Lanskoroński znał obraz wcześniej? Być może, wybierając się na aukcję, był zdecydowany kupić to właśnie dzieło, ponieważ znał je z kolekcji Daniela Pentera. Na pewno znał obraz Juliusz von Schlosser, który poświęcił mu spory artykuł. To Capriccio Dossa zaintrygowało go do tego stopnia, że właśnie poświęcił mu esej, w którym jako jeden z pierwszych próbował odczytać treść obrazu. A przypomnijmy, to jest obraz przedstawiający Jowisza śpiącego w takiej swobodnej pozie przed sztalugą z pędzlem w ręku, malującego motyle. Dostępu do Jowisza takim gestem nakazującym milczenie broni Hermes, a do Jowisza zbliża się strojnie ubrana kobieta w takiej żółtej, szafranowej sukni udekorowana wieńcami z kwiatów. Na niebie pojawia się taka zorza, część nieba jest ciemna, część nieba jest, prawda, rozświetlona. Ten obraz budził wielkie zainteresowanie, bo nie był jasny temat, cóż ten malarz chciał przedstawić. W zasadzie badacze byli zgodni co do tego, że obraz powstał dla księcia Ferrary, Alfonsa I z rodu Este. Natomiast co to Capriccio przedstawia? Obraz był znany już w XVII wieku, był w kolekcji takiego kolekcjonera Lodowico Widmana w Wenecji, potem był wzmiankowany zresztą w literaturze przez Marka Boschiniego. Z tym, że Boschini nie widział, zdaje się, oryginału, tylko widział kopię obrazu Dossiego wykonaną przez Luca Ferrariego. Ale to właśnie Boschini zwrócił uwagę na Luciana Samosat i twierdził, że to jest literackie źródło tegoż przedstawienia. I ten temat podjął Juliusz von Schlosser, przypuszczając, że to jest temat zaczerpnięty z takiego dialogu Wirtu, w którym cnota skarży się Jowiszowi na złe traktowanie przez fortunę. Ten motyw się będzie przewijał w tych wszystkich interpretacjach, a było ich kilkanaście od tego 1900 roku po raz pierwszy Juliusz von Schlosser ten obraz interpretował, potem powtórzył w 1918, aż do ostatnich lat, kiedy ostatnie zdanie na ten temat wypowiedział bardzo ciekawy zresztą profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Fabiański. Wracając do tego dialogu Wirtu. Dialog był uważany za dzieło Luciana Samosat, potem okazało się, że jego rzeczywistym autorem jest Leone Battista Alberti. No ale nie do końca się wszystko zgadzało, ponieważ w tym dialogu cnota jest obszarpana, podartej sukni, zrozpaczona, zdesperowana. Natomiast na obrazie Dossa jest to elegancka kobieta w pięknej, szafranowej barwy sukni, udekorowana, jak powiedziałam, wieńcami. No, Zgadzają się te trzy postacie, natomiast nie bardzo można było tutaj odczytać, jaki jest rzeczywiście tego obrazu sens. Kim jest ta kobieta, bo ona tu jest kluczową postacią do interpretacji obrazu. I Juliusz von Schlosser napisał bardzo trafnie, że jest to Chloris, czyli bogini kwiatów, przemieniona przez Zefira we Florę, boginię wiosny. I tu rzeczywiście trafił praktycznie w punkt, bo tak ta Flora była przedstawiana, na co potem zwrócił uwagę profesor Fabiański, że tak namalowana Flora występuje potem w innych utworach, między innymi u Owidiusza w Fasti, czy w kalendarzu rzymskim, Flora ozdobiona wieńcami z tysiąca kwiatów. Flora, czy wiosna nadejdzie wtedy, kiedy jutrzenka rozświetli niebo, trzykrotnie rozświetli niebo, i to jest ten taki topos Owidiusza, czyli mamy tu już Albertiego i mamy też drugi trop zasugerowany przez profesora Fabiańskiego jako Fasti Owidiusza. No i trzeci trop to jest Eos, czyli jutrzenka, która miała jakoby mieć barwę szafranową suknię. Barwa sukni była właśnie taką żółtą, szafranową, czyli tu mamy już tam Iliadę, prawda, Iliadę Homera. Owidiusz też opisuje tę jutrzenkę jako kobietę w żółtym, sukni żółtej, świetlistej barwy, więc to jest albo Flora, albo jutrzenka, czy albo połączenie tych dwóch postaci, no i tym tropem potem mogłoby pójść interpretacja, natomiast no nie od razu tak się stało. W tej osobie Jowisza, malującego motyle, próbowano identyfikować malarza. Ta jego czynność, malowanie motyli, była interpretowana jako taka twórcza aktywność, prawda, jakaś personifikacja malarstwa. Juliusz von Schlosser utożsamiał ten koncept, ta twórcza moc Boga, prawda, Boga Demiurga. Potem pojawiły się, zresztą uważano też w pewnym momencie, że jest to autoportret samego malarza. Jowisz nie był trudny do interpretacji, ponieważ u stóp Boga leży wiązka piorunów, także tutaj każdy się domyśli, że tutaj chodzi o Jowisza. Potem pojawiały się interpretacje bardzo ciekawe, ale nie bardzo przekonujące, że jest to jakiś koncept astrologiczny. I tutaj konotacji astrologicznej dopatrywała się jedna z badaczek, Frederike Klauner, która wymyśliła, że obraz powstał 22 lipca 1529 roku, bo na ten moment przypada koniunkcja Jowisza i Merkurego w znaku Panny. A taka sama koniunkcja miała miejsce w dniu urodzin Dossa. No to niby bardzo atrakcyjna, prawda, koncepcja, tym bardziej, że te wszystkie astrologiczne konotacje w okresie renesansu odgrywały bardzo dużą rolę, prawda, stawiano horoskopy, czy bitwa zostanie wygrana, który jest moment najodpowiedniejszy na jakieś przedsięwzięcie, więc to jest jak najbardziej atrakcyjna interpretacja. Tutaj Jowisz miałby pozostać tym gromowładnym twórcą, bogiem Demiurgiem, ale także opiekunem, a Merkury opiekunem uczonych i artystów, stąd też, prawda, Jowisz w towarzystwie Merkurego, który jest tutaj opiekunem. Natomiast ten gest Merkurego, gdzie on kładzie palec na ustach i nakazuje milczenie, ona interpretowała jako taką horacjańską dewizę ut pictura poesis, czy poezja jest jak malarstwo, ale malarstwo jest też jak milcząca poezja. Także tutaj pozornie, prawda, wszystko się zgadzało. Jak powiedziałam, to jest taki pogląd, taka interpretacja zgodna z duchem renesansu. Ludzie wierzyli w sprzyjający czy też niesprzyjający wpływ planet na ludzkie życie, na losy ludzi. Potem pojawiła się interpretacja, wedle której postać kobieca miała być personifikacją alchemii, a wieniec na jej głowie był uważany za wieniec z ziół. I tutaj Merkury miał być patronem alchemików, a treścią tego przedstawienia miał być to słynny alchemiczny opus magnum, czyli te trzy etapy transmutacji, prawda, od materii do połączenia z duchem w ostatniej fazie. No i ukazaniu tego procesu miało służyć to skontrastowanie, o czym powiedziałam na początku, tej jasnej partii obrazu z partią ciemną nad głową Jowisza. Natomiast no, te interpretacje, ani ta astrologiczna, ani alchemiczna, nie przekonały badaczy. No i też nieprzekonywująca była interpretacja, że jest to Jowisz, Merkury i cnota, ponieważ ta cnota nie była obszarpana, nie była w podartej sukni, nie była, gestykulacja nie wskazywała na rozpacz czy jakąś desperację. Natomiast twierdzono, że malarz nie musiał się dokładnie trzymać tekstu literackiego, co potem trafnie zauważył profesor Fabiański, mógł się sięgać do różnych źródeł, odwołał się do, prawda, jednego źródła, ale niekoniecznie musiał się go niewolniczo trzymać. Co ciekawe, badacze zwracali uwagę na to, że Jowisz ma przymknięte oczy, no ale ten Jowisz na obrazie śpi. Tu jeszcze w międzyczasie była taka interpretacja, że kobieca postać jest personifikacją elokwencji. Jowisz, boski kreator, jest milczący, natomiast ta elokwencja symbolizuje jakąś taką próżną, nic nie wnoszącą mowę, prawda, próżna retoryka. A Merkury, jako ten Hermes Trismegistos, byłby takim uosobieniem triady nauki, sztuki i religii. No, próbowano tego Jowisza utożsamiać z Franciszkiem I, królem Francji, co miało mieć związek z ówczesną sytuacją polityczną, z zerwaniem aliansu politycznego Franciszka I z rodem Este, czy też uważano, że to jakiś heroikomiczny żart w ogóle jest ta interpretacja. Natomiast jak powiedziałam, badacze bardzo późno wyciągnęli wnioski z tego, że Jowisz śpi, że ma zamknięte oczy i że ta postać nie jest ani alchemią, ani nie jest elokwencją, jest po prostu florą, czyli chloris, i właściwie połączoną z jutrzenką, tą posłanką Junony, Irydą, której atrybutem jest też tęcza. No, ale też jest pytanie, czy na tym obrazie jest tęcza. Jeden z badaczy włoskich, Marco Paoli, twierdził, że nie jest to tęcza, tylko to jest zorza polarna, aurora borealis. To jest moment, kiedy, prawda, się kończy noc, zaczyna się dzień. I tę postać identyfikował, postać kobiecą, identyfikował jako aurorę, więc jest to moment, kiedy noc ustępuje przed świtem. Jowisz śpi, jest pogrążony we śnie, ale te motyle maluje we śnie. To jest taka aktywność oniryczna, nierzeczywista. A Merkury próbuje powstrzymać nadejście dnia, żeby temu Jowiszowi pozwolić, prawda, w spokoju dokończyć to dzieło, które tworzy we śnie. Ten Merkury był takim dux somniorum, tym bogiem, który zsyła sny i odpoczynek, a Jowisz w takiej pozycji odpoczynku, o czym miałyby świadczyć skrzyżowane nogi, że tak, prawda, siedzi przy tej sztaludze. To jest taka twórczość nierzeczywista, tak samo jak nierzeczywiste są też motyle. Te motyle, jak wiadomo, w sztuce były symbolem duszy, która uwolniona jest od ciążącego ciała, która może się, jak pisał Platon, może się komunikować bezpośrednio z Bogiem, ale być może te motyle mają bardziej prozaiczne wytłumaczenie, ponieważ jeden z badaczy włoskich zauważył, że motyle zdobiły wejście do pałacu, Palazzo del Belvedere na wyspie na rzece Pad, pałacu takim locus amoenus Alfonsa d'Este. Więc te motyle prawdopodobnie wskazują na osobę zleceniodawcy, a obraz był przeznaczony do rezydencji Alfonsa d'Este w pałacu, jego takim pałacu na wyspie Padańskiej. I teraz się nasuwa pytanie, czy w tym pałacu był też tenże Herkules, który i Herkules i Pigmeje, obraz, który był też własnością Daniela Pentera, ale Daniel Penter kupił ten obraz stosunkowo późno. Kupił ten obraz od Emila Gerarda. Czy one rzeczywiście były razem? Wydaje się, że tak, bo jeżeli w osobie Zeusa widzimy Alfonsa d'Este, to w osobie Herkulesa być może jego syna Ercole d'Este, czyli Herkulesa d'Este. Więc tutaj by się ta koncepcja, połączyłyby się te dwa obrazy w całość i oba miałyby związek z rodem Este. Ciekawą interpretację też pozostało właśnie do wyjaśnienia, no wiemy już, że to jest flora czy też aurora, że jest to nadejście dnia lub nadejście wiosny, prawda, że ta flora przychodzi wtedy, kiedy aurora rozświetli niebo, czyli wiosna zaczyna się w momencie, kiedy aurora trzykrotnie rozświetli niebo. Natomiast tutaj taki koncept jeszcze do wyjaśnienia pozostał, jaka jest rola Merkurego, tego posłańca bogów. I profesor Fabiański odwołał się tutaj do takiego utworu napisanego z okazji wesela Zygmunta Starego i Bony z 1518 roku Kaspara Ursinusa Veliusa, gdzie Merkury pod postacią cesarza Maksymiliana Habsburga wchodzi do komnaty Zygmunta Starego i budzi go. I tam, prawda, ma się odbyć wesele z księżniczką d'Este, z Boną Sforcą. A tenże koncept Kaspara Ursinusa Veliusa miałby przetransponować na dwór ferraryjski Celio Calcagnini. No jest to jakieś rozwiązanie bardzo ciekawe i w jakimś sensie łączy ten obraz, który jest na Wawelu, z dworem Zygmunta Starego, z Boną, prawda, z naszą historią. Jakkolwiek obraz przyszedł do nas z Wiednia. A w jakich okolicznościach? No to jest w ogóle na osobną opowieść, ponieważ obraz po wojnie tak jak inne dzieła Karola Lanckorońskiego, znajdował się w Pałacu Wiedeńskim. Kolekcja została skonfiskowana przez Gestapo w październiku 1939 roku i obraz w tym pałacu cały czas był. I kolekcja była spisywana w 1942 roku, ponieważ zbiory Lanckorońskich skonfiskowane przez Gestapo do dyspozycji, wyłącznie dyspozycji Hitlera, stały się też przedmiotem pożądania Hermana Göringa, który budował swoją kolekcję, kolekcjonera w cudzysłowie III Rzeszy, jednego z tych słynnych kolekcjonerów, tutaj mówię ironicznie, który budował swoją kolekcję w Karinhal. Ale też Dossa zapragnął Albert Forster, który wysłał do Wiednia swojego przedstawiciela, Willi Drost, realizując polecenie Alberta Forstera, wysyła do Gdańska taki raport z oględzin w Pałacu Lanckorońskich i między innymi wśród obrazów i mebli, które chciałby do muzeum, do Stadtmuzeum Danzig, Muzeum Miejskiego w Gdańsku pozyskać, wymienia między innymi właśnie obraz Dossa Dossiego, Jowisza malującego motyle i pisze między innymi tak, także obraz wprawdzie nie pasuje do atmosfery naszego hanzeatyckiego miasta, ale godne byłoby go pozyskanie tam chyba ze względu na wartość artystyczną. No do tego oczywiście nie doszło, bo ani Göring nie był w stanie wydobyć żadnego obrazu z kolekcji Lanckorońskich, ani też tym bardziej Albert Forster, bo kolekcja była zarezerwowana dla Hitlera do wyłącznej jego dyspozycji, do dyspozycji Hansa Posse, który był pełnomocnikiem do spraw Muzeum Führera w Linzu. I te dzieła sztuki, obraz Dossa, tkwiły w pałacu do momentu, kiedy dzieła sztuki z muzeów wiedeńskich zaczęto ewakuować w obliczu zbliżającego się frontu. Po pierwszych nalotach na Wiener Neustadt, alianckich nalotach na Wiener Neustadt, kilkadziesiąt kilometrów od Wiednia, stało się jasne, że dzieła sztuki są narażone na zniszczenie, więc zaczęła się ich ewakuacja. I Dosso trafił do Steiersberg, takiego zamku Steiersberg, potem trafił do tej słynnej kopalni soli w Althause, tego repozytorium III Rzeszy. Tam został znaleziony przez Amerykanów i przez Collecting Point w Monachium trafił z powrotem do Wiednia, odzyskał go Antoni Lanckoroński razem z całą kolekcją. No ale tu się historia nie skończyła niestety, ponieważ Antoni starał się o wywiezienie wszystkich zbiorów z Austrii. Pałac był zniszczony, więc to już też nawet nie było gdzie tych zbiorów trzymać, a trzeba sobie uświadomić, że była to kolekcja ponad 300 dzieł antycznych, kilkuset obrazów, oczywiście tkanin i innych rzeczy. No i żeby uzyskać zezwolenie na wywóz kolekcji, państwo austriackie zażądało okupu, można to powiedzieć. To była taka niewymuszona darowizna i Antoni Lanckoroński zmuszony był pozostawić państwu austriackiemu do zbiorów Kunsthistorisches z muzeum, między innymi właśnie tego Jowisza malującego motyla. No to stało się nie bez trudności. Nie chciał się początkowo Lanckoroński zgodzić, no ale uznał, że widocznie, że ważniejsze jest wywiezienie zbiorów niż zatrzymanie jednego obrazu. No i ten obraz rzeczywiście trafił do muzeum. W tej umowie, jaką zawarł z władzami austriackimi, miała być tabliczka, że obraz pochodzi ze zbiorów Karola Lanckorońskiego. No takiej tabliczki nie było, z tego co ja pamiętam. Natomiast jak obraz trafił na Wawel? W 1998 roku była taka słynna historia, kiedy w Stanach Zjednoczonych zatrzymano obraz Egona Schielego jako nieprawnie przejęty z prywatnej kolekcji i państwo austriackie natychmiast wprowadziło ustawę umożliwiającą zwrot dzieł sztuki bezprawnie przejętych już po II wojnie światowej. Na mocy tej ustawy zwrócono między innymi kolekcję Rothschildom. To były ponad 200 dzieł sztuki, między innymi były obrazy Franza Halsa. I dowiedziała się o tym Johanna Kamerlander, adwokat Karoliny Lanckorońskiej i przypomniała sobie, jak jej ojciec, adwokat też rodziny, bo to była rodzina adwokacka, która współpracowała z Lanckorońskimi, jej ojciec i brat ojca, czyli jej stryj, jak rozmawiali o tym, że będziemy musieli tego Dossa oddać. I ona sobie tą rozmowę jako pięcioletnie dziecko opowiadała mi, że wysłuchała rozmowy ojca, że no niestety nie, próbują uzyskać jednak zgodę na wywiezienie wszystkiego, no ale tego Dossa trzeba będzie odstąpić. I ona postanowiła ten obraz zawalczyć. Na podstawie takich dwóch notatek głównego konserwatora, gdzie on napisał wprost, że Dosso od przekazany, resztę kolekcji można wywieźć, na podstawie takich dwóch świstków papieru, na których odręcznie konserwator zaznaczył polecenie dla swoich współpracowników, na tej podstawie wygrała proces przed sądem na fali właśnie tych możliwości zwrotu, bo też trzeba powiedzieć, że ten zwrot dotyczy kolekcji prywatnych, nie dotyczył, ta ustawa nie obejmowała kolekcji kościelnych i kolekcji prywatnych. No i ten obraz, kardynał Landskrona nawet nie wierzyła w to, że będzie można ten obraz odzyskać. Udało się. Joanna Kamerlander proces przed sądem wygrała i obraz jako darowizna Karoliny Landskorońskiej i Fundacji Landskorońskich przyjechał w 2000 roku na Wawel. No, bardzo długo też uchodził za, no, jakiś cud się zdarzył, że obraz, który był w Wiedniu, nagle wisi, prawda, na Wawelu. Czy nie jest to przypadkiem kopia? No i tak się skończyły losy Jowisza mającego modele w towarzystwie Merkurego i Aurory bądź też Flory.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.